Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry, być może nie udało mi się podać wszystkim braterskiej dłoni, więc pragnę powitać tych, z którymi nie miałem możliwości podać ręki słowami naszego Pana. Pokój Wam. Kochani braterstwo, zanim przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, pomimo tego, że jest nas tutaj dosyć dużo, chciałbym złożyć z siebie miły chrześcijański obowiązek. Wyjeżdżając z domu, moja mama prosiła, żeby wszystkich tutaj braterstwa bardzo serdecznie pozdrowić. Teraz po drodze dowiedziałem się jeszcze, że tato, dzwoniąc z daleka, z Francji, też prosił, żeby braterstwu przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia. Także pozostali braterstwo ze Zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, gdzie mam przywilej być członkiem, też nałożyli na mnie ten miły obowiązek, żeby gdziekolwiek będę, przewozić do braterstwa życzenia braterskiej miłości i Bożego błogosławieństwa. W ostatnią niedzielę miałem również przywilej być w Zborze Ludu Pana w Dminach. I również wszyscy członkowie tamtego zboru, szczególnie moja druga mama, to znaczy teściowa, siostra Marysia Zaniewicz, prosiła, żeby serdecznie pozdrawiać, a także gościli tam młodzi, brat Pietrzyk i Michał Kubic, i również prosili rozwieźć, gdzie tylko będziemy, serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych, co też czynię. Dziękuję. Kochani braterstwo, kiedy patrzymy właśnie na takie budzące się nowe życie, faktycznie zaczyna odżywać w nas coś nowego. Kiedy słuchaliśmy wersetu i komentarza dzisiejszej manny, również te słowa podbudowywały nasze serca. I kiedy przygotowujemy się do tego wielkiego święta, które już mamy za sobą, dokładamy wszelkich starań, aby przystępować do stołu Pańskiego godnie, aby stan naszych serc był właściwy, taki, który będzie podobał się Panu Bogu. Ale czy to jest naszym obowiązkiem tylko na okres tych kilku dni przed obchodzeniem pamiątki? Czy to jest nasz obowiązek utrzymywać ten właściwy stan troszeczkę dłużej przed pamiątką? Czy jednak to jest nasz obowiązek, aby przez cały rok, od jednego święta do drugiego, nasze serce znajdowało się we właściwym stanie? W każdym z nas kryje się ogromna ilość przeróżnych myśli, planów, obaw, uczuć. A my jako chrześcijanie jesteśmy świadomi tego, że mamy być przykładem dla tych wszystkich, którzy nas otaczają. Przykładem w mowie, w obcowaniu, miłości bliźniego i tak dalej. Ale żeby tym przykładem być, to przede wszystkim to, co wypływa z naszych ust, to, co reprezentujemy naszym życiem, naszym zachowaniem, to powinno być mocno utwierdzone w naszym sercu. No ale żeby tym wszystkim móc służyć innym, to właśnie to serce należy mieć czyste, miłujące, zawsze otwarte na Słowo Boże i otwarte na wezwania o pomoc tych, którzy jej potrzebują. Psalmista Dawid w 51 psalmie, a 12 wersecie zapisał te jakże wspaniałe słowa, które to będą naszym tematowym wersetem. Psalm 51, a werset 12 brzmi tak. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Kochani braterstwo, postarajmy się w tej chwili wyciągnąć jak najwięcej wskazówek, jak zachować nasze serca w czystości, aby móc być właśnie tym przykładem do naśladowania, wzorem w miłości. Ale zanim do tego dojdziemy, zatrzymajmy się przez krótką chwilę nad samym sercem jako takim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy organ w ciele człowieka. Gdyby nie właśnie to serce, to życie człowieka byłoby niemożliwe. Obecne wynalazki techniczne, co prawda, w pewnym sensie umożliwiają sztuczne podtrzymanie życia człowieka, ale to chyba nie do końca jest to, o czym możemy mówić, normalne życie. W Piśmie Świętym serce również ma bardzo wielkie znaczenie, bo Biblia wspomina o nim ponad 800 razy. Jest ono uważane jako siedlisko, jako symbol wszelkich uczuć, zarówno cielesnych, jak i umysłowych. Zarówno dobrych, jak i tych złych. Uczucia z kolei dają motywację człowiekowi do każdego działania i myślenia w jakimkolwiek kierunku. Psalmista Dawid prosi Pana Boga o to, aby dał mu czyste serce. Jakie to jest? To jest takie, które zawiera tylko dobre uczucia. Uczucia, które kierują się tym, co Pan Bóg uznaje za coś bardzo wartościowego. Pismo Święte również daje nam przykłady ludzi, którzy mieli właśnie takie serca, które odpowiadały wymaganiom samego Pana Boga. Ten sam psalmista Dawid, który prosił o czyste serce, został również nazwany mężem według serca Bożego. Wspomina o tym pierwsza księga Samuelowa w 13 rozdziale. Od 13 do 14 wersetu czytamy. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, dziękuję, które Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie człowieka według jego serca i on będzie tym, który według serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Zwróćmy uwagę na jeszcze inny zapis. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 13 rozdziale, a 22 wersecie. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Pamiętamy z historii, że w momencie, kiedy król Saul przestał podobać się Panu Bogu, należało go zastąpić kimś innym. I Pan Bóg właśnie wybrał młodego Dawida jako następcę króla Saula, bo uznał, że jego serce jest właśnie takie, które może podobać się Panu Bogu. Przyglądając się na życie króla Dawida, możemy dopatrzeć się wielu pięknych przykładów do naśladowania. Był to człowiek o bardzo bogatym wnętrzu i naprawdę wielkim sercu do Pana Boga. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że Dawid przecież jako człowiek miał również pewne ciemne chwile w swojej historii, w swoim życiu, gdzie no nie bardzo miał się czym pochwalić. Wcale nie chcę temu zaprzeczać w tej chwili, ale patrząc na dorobek Dawida, na przykład w psalmach, przyglądając się na to, jak wiele zrobił dla swojego narodu, to możemy śmiało powiedzieć, że jego serce tak naprawdę to było czyste i było szczere. W chwili słabości, owszem, zgrzeszył, poniósł zasłużoną karę i był całkowicie przekonany, że to, co go spotkało po tych wszystkich wydarzeniach z Uriaszem i Batrzebą, było konsekwencją jego grzechu i przyjął to bez cienia wątpliwości czy też żalu. Owszem, żałował, ale tylko swojego postępowania. Można tu zauważyć jeszcze jedną ważną lekcję dla mnie i być może dla nas wszystkich. W chwili zauważenia braku błogosławieństwa i oddalenia się od nas Pana Boga, czy ja przypadkiem nie pomijam przykładu króla Dawida i zaczynam szukać winy w tym braku błogosławieństwa we wszystkich wokół, w czyimś zachowaniu, w czyimś postępowaniu, ale nie w moim własnym. Król Dawid umiał powiedzieć: zgrzeszyłem. A czy ja potrafię powiedzieć, potrafię przyznać się do tego, że zgrzeszyłem? Łatwiej jest powiedzieć: pomyliłem się, popełniłem błąd. Ale żeby powtórzyć za Dawidem: zgrzeszyłem, to słowo jakoś trudno wychodzi przez nasze usta. Na początku dziejów ludzkości był jeszcze ktoś inny. Był człowiek imieniem Enoch, który posiadał również czyste serce, pełne wiary, pełne miłości do Pana Boga. I chociaż Pismo Święte mówi o tym człowieku bardzo niewiele, to jednak zasłużył sobie w oczach Pana Boga na bardzo piękne świadectwo. W liście do Żydów w 11 rozdziale, a 5 wersecie czytamy takie słowa: przez wiarę zabrany został Enoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. I znowu piękna lekcja. Pewne zalecenie czegoś w rodzaju rachunku sumienia czy moja działalność, czy to wszystko, co robię w moim życiu, co robiłem do tej pory, być może to, co planuję zrobić, będzie naprawdę podobało się Panu Bogu tak, jak podobało mu się życie Enocha. Zwróćmy uwagę jeszcze na innego człowieka, któremu sam Pan Bóg wystawił jakże piękną opinię. W pierwszym rozdziale Księgi Joba w 8 wersecie czytamy: rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Przypatrując się na historię tego człowieka, nie można pominąć jego cierpliwości w cierpieniu, bezgranicznego zaufania Panu Bogu i jakże wielkiej siły charakteru. Nawet kiedy wszystko stracił, cały majątek, kiedy stracił swoje dzieci, nie odwrócił się od Pana Boga i nie wytykał swojego poświęcenia, nie uważał tego jako jakąkolwiek niesprawiedliwość. Skarcił nawet swoją żonę za to, że miała coś przeciwko temu, co ich spotkało. Popatrzmy, 20 do 22 wersetu tego pierwszego rozdziału Księgi Joba. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I rzekła doń jego żona, to już jest drugi rozdział od 9 wersetu. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu, a umrzyj. Odpowiedział jej. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy mielibyśmy nie przyjmować złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi ustami. W końcu okazało się, że warto było tak wiele wycierpieć i mieć tak silną wiarę w Bożą sprawiedliwość. Pan Bóg nagrodził mu jego cierpienie, nagrodził mu jego oddanie. Każdy z nas w swoim życiu przeżywa różne doświadczenia, różne choroby, cierpienia. Czasami wydają one się tak trudne, tak ciężkie do przeżycia, że zaczynamy sobie zadawać pytanie: dlaczego? Czym zasłużyłem sobie na to, aby tak cierpieć? Dlaczego tak mocno Pan Bóg mnie doświadcza? Ktoś poświęcił Panu Bogu całe swoje życie, ale bardzo cierpi. A może to cierpienie spowodowane jest albo dopuszczone jest dlatego, że nikt inny tego cierpienia nie mógłby wytrzymać. Ale właśnie dlatego, że ktoś posiada tak silną wiarę, tak wielką miłość do Pana Boga, jest w stanie to wielkie doświadczenie przezwyciężyć. O tym człowieku czytamy dalej w 42 rozdziale, od 12 do 17 wersetu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Dalej mamy opis tego wszystkiego, co zostało mu zwrócone, z dużą nawiązką. Mieliśmy tu podane kilka przykładów ludzi, u których możemy powiedzieć, że ich serca były czyste. Zawsze gotowe do służby Panu Bogu, gotowe do znoszenia doświadczeń, gotowe do tego, aby nieść pomoc bliźnim. Pismo Święte pisze o wielkiej łasce i wielkim szczęściu, które spotyka tych, którzy mają czyste serca. Nasz Pan w czasie tego słynnego kazania na górze, wypowiadając słowa dotyczące 8 błogosławieństw, również wspominał o sercu. W Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, a 8 wersecie czytamy takie słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ktoś powie, że apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział bardzo wyraźnie, że Boga nigdy nie widział, ani zobaczyć nie może. Pamiętajmy jednak, że był jeszcze pewien młody człowiek imieniem Szczepan, który był tak bardzo oddany Panu Bogu i Jego służbie, że był gotowy na śmierć. Był gotowy umrzeć za to, w co wierzy. I miał coś w rodzaju wizji, co pozwoliło mu oglądać samego Pana Boga. Nie chodzi tu jednak o to, że mając czyste serce, takie, jakie by się podobało Panu Bogu, to będziemy mogli oglądać już w tej chwili, będąc na ziemi, oblicze samego Pana Boga. Pamiętamy z historii Pisma Świętego, jakie konsekwencje groziły tym, którzy mieliby oglądać chwałę Bożą. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale od 18 do 24 wersetu, mamy opisane, kiedy to góra Synaj cała dymiła, dlatego że Pan stąpił na nią w ogniu. Słychać było głos trąby, słychać było głos Mojżesza, słychać było głos Boży. I taka wskazówka. I rzekł Pan do Mojżesza: zejdź, przestrzeż lud, aby nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Potem mieli zakreślić granice dookoła góry. Lud zobaczył grzmoty i prosił, aby Mojżesz w ich imieniu rozmawiał z Panem Bogiem. Podobna sytuacja miała miejsce w Nowym Testamencie, kiedy to Saul z Tarsu chciał prześladować zbór w Damaszku, przekonany, że tak naprawdę to służy Panu Bogu. W 9 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich od 3 do 9 wersetu czytamy takie słowa. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Mamy tu opisane skutki oglądania chwały Bożej przez zwykłego śmiertelnika. Ktoś może w takim razie powiedzieć, że skoro tak, to nie warto dbać o czyste serce. No bo jak potem zobaczę Pana Boga, to albo oślepnę, albo po prostu umrę. No i na co mi to jest potrzebne? Jednak, tak jak już wspominałem, nie chodzi tutaj o oglądanie Pana Boga w naszych ziemskich ciałach. Kiedy będziemy starali się o zachowanie naszych serc w odpowiednim stanie, to po zakończeniu naszej ziemskiej pielgrzymki będziemy mogli otrzymać nowe, duchowe ciała, w których bezpiecznie będziemy mogli stanąć przed obliczem samego Pana Boga. Żyjąc zgodnie z wolą Bożą, zachowując czyste serce, będziemy mogli zapracować sobie na udział w pierwszym zmartwychwstaniu, o czym wspomina objawiciel święty Jan w 20 rozdziale, a 6 wersecie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Zauważmy, jak wspaniała przyszłość rysuje się przed tymi, którzy postanowili jednak zachować swoje serca w czystości. Pozostaje więc pytanie, jak to zrobić, żeby zachować nasze serca w odpowiednim stanie i czym możemy je splamić? No jak nie trudno się domyślić, splamienie serca polega na przyjmowaniu do niego cech, które no po prostu nie podobają się Panu Bogu. Serce, w którym znajduje się jakiś lęk, czy może nadmierne zamartwianie się o siebie, Pismo Święte wspomina, że nie podoba się Panu Bogu. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, a 8 wersecie czytamy. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu i niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Widzimy tutaj, że strach przejmujący serce żołnierza był cechą dyskwalifikującą go od tej służby. A gdyby pozostawić takiego bojaźliwego żołnierza, nie przyniosłoby to pożądanego skutku, bo przez swój strach osłabiałby również serca tych, którzy służą razem z nim. Żołnierze Gedeona z tego samego powodu właśnie odpadło ponad 2/3 liczebnego stanu jego armii. W Księdze Sędziów w 7 rozdziale, a 3 wersecie czytamy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępów 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Z tego samego powodu w służbie dla Pana pozostaje jednak niewielki procent tych, którzy nawet zadeklarowali chęć służby. I nie są to jednak puste słowa. Ewangelia to potwierdza. W 22 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w 22 rozdziale, a 14 wersecie czytamy. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Co w takim razie jest powodem tej bojaźni, a w finale odtrącenia od Pana Boga? Otóż tych powodów jest kilka. Jeden to brak dostatecznej wiary. Jest to niezwykle trudne posiadać tak wielką wiarę, aby nie dopuścić do swojego serca żadnej wątpliwości, jakiejś obawy. Już uczniowie, mając swojego mistrza na co dzień, tej wiary nie mieli zbyt dużo. W Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale od 23 do 26 wersetu czytamy: a gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Zauważmy, kochani braterstwo, uczniowie mieli swojego Pana na wyciągnięcie ręki. Widzieli Jego cuda. A jednak ich wiara jakby gdzieś się zapodziała w pewnym momencie. Zaczęli wątpić. Jakby nie zdawali sobie sprawy do końca z tego, że skoro Pan Jezus jest z nimi, to nie może im grozić żadne niebezpieczeństwo. Być może nie jest to proste, ale bardzo ważne, aby nasza wiara była bardzo silna, właśnie po to, aby móc zapanować nad tymi wszystkimi doświadczeniami, które na nas przychodzą. Jeszcze jednym ważnym czynnikiem eliminującym bojaźń z naszego serca jest miłość. Apostoł miłości, święty Jan, w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a 18 wersecie napisał takie piękne słowa: w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Kiedy tak naprawdę miłujemy, ale tak naprawdę szczerze, całym sercem, to mamy świadomość, że nie będziemy wyrządzać nikomu żadnej krzywdy i spodziewamy się tego samego od tych, których miłujemy. A więc strach przed karą za jakieś złe zachowanie no nie znajdzie tu zastosowania. Jednak życie czasami pokazuje coś innego. Czasami spotykamy takich, którzy przyrzekają sobie dozgonną miłość, ale kiedy nadarzy się sposobna sytuacja, zaczyna dominować jedno nad drugim. Przestają ważne być uczucia. Traci ważność przyrzeczenie do zgodnej miłości i zaczynają zadawać sobie nawzajem ból. Byleby tylko moje było na wierzchu. A zdanie innych, ich uczucia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Jest to smutne, ale niestety nie omija to również naszego środowiska. Dlatego musimy dokładać starań, aby rozwijać tę miłość w naszych sercach, zaszczepiać o innym, wzmacniać u tych, u których może zaczęła stygnąć, po to, aby te serca mogły cały czas być czystymi i takimi, które podobałyby się Panu Bogu. Mamy więc czyste serce, napełnione miłością, pozbawione bojaźni, posiadamy silną wiarę, ale czy to już wystarczy? Czym jeszcze możemy zanieczyścić to nasze serce? Bardzo wyraźnie mamy napisane, czego powinniśmy się strzec, abyśmy nie obciążyli tymi rzeczami naszego serca. W Ewangelii według świętego Łukasza w 21 rozdziale, a 34 wersecie czytamy: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Nie możemy zbytnio przejmować się swoimi własnymi cielesnymi zachciankami. A to dlatego, aby nie okazało się, że przez to nadmierne zainteresowanie się sobą okazaliśmy się niedbałymi sługami. Kiedy nadmiernie zaczynamy troszczyć się o siebie, o swoje własne ja, o swoje własne ambicje, to zaczynamy zaniedbywać wiele różnych rzeczy. Przestajemy zauważać łzy w oczach naszego brata, naszej siostry, która właśnie w tym momencie potrzebuje, abyśmy podnieśli jej ręce. Ale ja tego nie widzę, bo jestem zapatrzony w siebie i w to, co właśnie w tej chwili ja uważam za stosowne. Czasami potrzebujemy takiego potrząśnięcia, aby zwrócić uwagę na czyjeś cierpienie. Czasami zamyślimy się i nie dostrzegamy czyichś potrzeb. Ja sam często popełniam ten błąd. Pamiętajmy więc o naszych bliźnich w potrzebie i pamiętajmy o tym, że nasze naczynia są gliniane i przeciekające. A jeżeli nie będziemy nad tym panować, to nasze serce w końcu okaże się brudne i puste. Księga Psalmów w bardzo wielu miejscach opisuje skutek takich zachowań. Ale wspomina również o stosunku Pana Boga do nas i stanu naszego serca. Psalmista w wielu miejscach wskazuje, że serce jest to jako instrument, który albo uwielbia, albo zasmuca Pana Boga. W 28 psalmie od 6 do 8 wersetu czytamy: błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mego. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Jeszcze jeden werset z 32 psalmu, werset 11. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. I jakże piękne słowa 19 wersetu 34 psalmu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Tego typu wersetów moglibyśmy znaleźć dosyć dużo. W samej księdze psalmów serce jest użyte około 120 razy. Ale powróćmy jeszcze do tego, co niedobrego może zagościć w naszym sercu. W Księdze Przypowieści Salomonowych, w 6 rozdziale, od 12 do 14 wersetu mamy wspomniane takie słowa. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło i sieje niezgodę. I późniejsze wersety tego samego rozdziału, 18 i 19. Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Zauważmy, kochani braterstwo, jak wiele brudu może przeniknąć do naszego serca. Serce może stać się jednym z najważniejszych ogniw, na przykład grzechu cudzołóstwa. W tej samej księdze, tylko nieco dalej, mamy opisane ostrzeżenie przed tym grzechem. W 6 rozdziale, a 20 wersecie czytamy: zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. I od 24 wersetu czytamy: strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej, nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech cię nie złapie mruganiem swoich powiek, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia ocenne życie. Nie tylko Salomon ostrzega przed tym grzechem. Ewangelista święty Mateusz w 5 rozdziale od 27 do 28 wersetu pisze: słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ktoś powie: cóż złego jest w tym, że ktoś podziwia piękno ciała człowieka? Przecież to jest coś bardzo pięknego, bo to stworzył Pan Bóg na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ale na jakiej płaszczyźnie mamy patrzeć? Przez jaki pryzmat? Tu jest zasygnalizowane bardzo duże niebezpieczeństwo. Bo takie tłumaczenie niczego nie usprawiedliwia. Bo od patrzenia do grzechu jest bardzo krótka droga. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie w 1 liście do Koryntian, w 6 rozdziale, a 9 wersecie, że cudzołożnicy żywota wiecznego nie odziedziczą. Ale jest jeszcze coś gorszego. Wspominałem już o grzechu Dawida i jego konsekwencjach. Był grzech, była kara i był to wynik cielesnej niedoskonałości i chwilowej słabości króla Dawida. Ale co zrobić z duchowym cudzołóstwem? Przecież tak naprawdę to jest to świadome postępowanie. Kiedy poznaliśmy już prawdę, postanowiliśmy złożyć siebie jako ofiarę żywą, a tu pewnym momencie swojego życia zaczynamy coś wymyślać. Zaczynamy dopasowywać nie siebie do Chrystusa, nie zaczynamy szukać drogi, jak przybliżyć się do Pana, ale zaczynamy kombinować. Dopasowując na przykład różne grupy wyznaniowe do swoich wymagań. A może tu, a może tam, tam tak ładnie się modlą, a tam tak ładnie śpiewają, ale co leży u podłoża tej działalności? Kto tak ładnie potrafi zaśpiewać? Kto tak pięknie potrafi się modlić? Ale dlaczego? Skąd się to wzięło? Nie po darmo więc mamy zapisane bardzo wyraźne ostrzeżenie o konieczności pilnowania naszego serca. W 4 rozdziale Księgi Przypowieści Salomonowych, a 23 wersecie czytamy: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Musimy więc strzec naszych serc, aby nie zamknąć sobie drogi do żywota wiecznego. Skoro tak wiele niebezpieczeństw czyha na nasze serce, to cóż mamy robić, żeby ich uniknąć? No czytaliśmy, że mamy ich strzec. Ale podać taką informację, podać takie polecenie wręcz, pilnuj, to jest dość proste. Tylko jak to zastosować? W liście do Żydów, w 3 rozdziale, od 7 do 13 wersetu, mamy napisaną bardzo ważną wskazówkę. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak ich przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, ażeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dziś, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. No jest to bardzo ambitne wyzwanie, aby nie zatwardzać serca na głos Pański. A zarazem pomagać nieść brzemię błądzącego brata przez uprzejme napominanie w miłości. Uprzejme napominanie w miłości. Jeżeli ktoś wybiera się sprowadzić z błędnej drogi swojego brata, to najważniejszym podłożem tej działalności, tego działania, to właśnie powinna być miłość. Nie po to, aby nakrzyczeć na tego błądzącego, ale po to, aby razem z nim móc się cieszyć z tego, że został zawrócony z błędnej drogi. Nie po to, żeby się z Nim pogniewać, ale po to, aby wspólnie móc chwalić Pana Boga. Kiedy będziemy przyswajali sobie do naszego serca tylko samo dobro, to automatycznie będziemy z niego eliminować nawet najdrobniejsze oznaki zła i nieczystości. Co za tym idzie? Nie będzie więc w naszym sercu miejsca na to coś, co nie podoba się Panu Bogu. Skoro już przyjęliśmy zachętę apostoła, otworzyliśmy nasze serce na wyłącznie czystą naukę, to co robić dalej? 10 rozdział listu do Żydów, od 19 do 25 wersetu, mówi tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań, tak jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Kiedy oczyścimy nasze serce ze złych przyzwyczajeń, będziemy mogli naprawdę pomagać jedni drugim w rozwoju miłości, w wyzbywaniu się bojaźni i wszelkiej nieczystości. Czytając ten sam list, apostoł Paweł przypomina nam, że sami nie bylibyśmy w stanie oczyścić naszych serc bez pomocy i łaski Pana Boga. 13 rozdziale, a 9 wersecie czytamy. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Apostoł znowu tutaj sygnalizuje obce nauki, które bardzo skutecznie potrafią zaplamić nasze serce. Zauważmy, jak wspomniane wcześniej, owe duchowe cudzołóstwo do nas wraca. Bo jak można nazwać inaczej przyjmowanie nauk, które nie są zgodne z literą Pisma Świętego? Świadome przyjmowanie do serca błędu. Być może niektórzy zostają przekonani, że to jest dobre i to jest to właściwe. A może przyznajemy komuś rację dla świętego spokoju, dlatego, aby mój brat się na mnie nie pogniewał. A przecież on jest tak samo wierzący. A apostoł ostrzega bardzo wyraźnie, byśmy się wystrzegali stronniczości. Uświadommy sobie, jak wiele złego potrafią zdziałać te obce nauki, wieczne poszukiwania po różnych grupach wyznaniowych, szukanie po całym świecie tego, co tak naprawdę jest bardzo blisko. Pamiętajmy o tym, że kiedy dojdziemy wreszcie do wniosku, że niepotrzebnie zmarnowaliśmy tak wiele czasu, może nawet lekceważąc napomnienia kochających nas braci i sióstr, może się okazać, że na powrót to jest już trochę za późno. Musimy pamiętać o tym, że żadna grupa religijna nie gwarantuje otrzymania niezłomnej korony żywota. Żaden kościół, żadna sekta nie gwarantuje zbawienia, bo tylko Pan jest tym, który może zdziałać z nami to, co uzna za stosowne. Święty Jakub w 4 rozdziale, a 12 wersecie pisze: jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. Starajmy się więc, kochani braterstwo, aby nasze serca zawsze były czyste, otwarte na miłość i dobre uczynki. Pamiętajmy o tym, że jest toczona bezustanna walka dobra ze złem. I pamiętajmy o tym, że Pan jest tym, który potrafi w nas stworzyć czyste serce. Nie znaczy to jednak wcale, że skoro Pan jest tym, który potrafi oczyścić nasze serce, to my nie musimy nic zrobić. Pan Jezus dał piękne przykłady czynienia tego, co jest w mocy człowieka. Brat na wstępie wspominał, że kiedy popatrzymy przez okno, wyjdziemy na dwór, widzimy budzenie się do życia. Pan Jezus również, kiedy przyszedł do grobu Łazarza, nie nadużywał mocy Bożej. Wiemy o tym, że miał moc. Ale to, co mogli zrobić ludzie, to mieli zrobić. Odsuńcie ten kamień. Bo czy Pan Jezus nie byłby w stanie w cudowny sposób otworzyć grobu Łazarza? Na pewno był. Ale przecież, skoro mogli to zrobić ludzie, to nierozsądnym byłoby nadużywanie mocy Bożej. Dopiero kiedy siły człowieka już były za małe, gdzie człowiek ze swoimi umiejętnościami nie był w stanie zrobić nic więcej, dopiero wtedy Pan Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź! Bo do tego już była potrzebna moc Boża. Kiedy zauważymy, że w naszym sercu dzieje się coś niedobrego, to szukajmy drogi wyjścia, sposobu, aby to zło nie miało więcej do naszego serca dostępu. Starajmy się przyswajać jak najwięcej tej najwspanialszej, najlepszej nauki, jaką zawiera Pismo Święte. To wtedy Pan Bóg tym chętniej będzie nam pomagał w tym, aby nasze serce zachować w czystości. Bo kiedy wszystko złożymy na barki Pana Boga, to doszlibyśmy do tego, że bierzemy łaskę Bożą nadaremno. zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jeden krótki fragment, z drugiej strony bardzo dobrze znany braterstwu, fragment psalmu 24, od 3 do 5 wersetu czytamy takie słowa. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. Amen.